To dzień dobry, możemy się przywitać. Bilet do kina, rozpoczynamy rozmowę o filmie i o serialu.
Iga Wójtowicz.
I Grzegorz Heluch-Liński. Witamy tych, którzy nie domagają.
Tak.
Jak kogoś łamie choroba.
Sezon.
Tak, to może sobie zawsze odpalić dobry serial, dobry film we własnym telewizorze. O takich też dzisiaj powiemy, ale zaczniemy od wielkiego ekranu.
Od czego chcesz zacząć? Od trudniejszego czy od łatwiejszego tytułu?
Od trudniejszego. Od Hamlet. Niektórzy mówią Hamlet. W sumie chyba to można na zmianę używać.
No nie, chyba w tym przypadku jednak nie. Myślę, że Hamlet jest opowieścią o Hamlecie, czyli o chłopcu.
No tak, i też na podstawie książki to jest
tak,
wszystko.
Którego historia tragiczna była, tak jak widzimy w filmie, przyczyną do powstania Hamleta, tego, którego kojarzymy oczywiście z teatru.
Jeżeli ktoś na ten film wybiera się i chce poznać historię Williama Szekspira albo jego życiorys, to nie, bo to nie jest film o nim.
Tak, on tam jest zupełnie na drugim planie w tym filmie.
No, ma ważną rolę, odgrywa w tym filmie, w szczególności na końcu.
Tak.
Ale to jest bardziej historia o jego partnerce i matce jego dziecka.
Dzieci.
Dzieci, tak, dzieci.
Tak, tak, liczba mnoga tam jest. Tak, opowieść o niezwykłej kobiecie, takiej trochę czarownicy.
Mhm.
Bardziej bym ją nazwała chyba wiedźmą od tego, że ona wie pewne rzeczy.
A może przenikliwą kobietą?
Może przenikliwą kobietą. Dużo jest tam na pewno takich aspektów trochę magicznych, trochę takich tajemniczych. Dużo jest tam też takiego trudu życia w tym filmie. Mhm. I to jest taki film, ja idąc na ten film rozmawiałam wcześniej z moim kolegą i on powiedział, to weź chusteczki, bo podobno się bardzo płacze na tym filmie.
Tak, trzeci akt filmu, czyli końcówka, jest bardzo wzruszający. No i
ja
się wzruszyłem.
Jakoś, ja nie poczułam tego, nie wiem dlaczego, może to nie był ten dzień, natomiast bardzo mnie poruszyła ta strata tego dziecka. To rzeczywiście jest taka bardzo
przejmująca
scena.
Ale zauważyłaś, że ta scena jest bardzo późno w filmie. W sensie my wiemy,
my wiemy,
że to się stanie.
Że to się wydarzy, tak.
Bo też to jest w opisach, na przykład na Filmwebie, czyli my idąc na ten film, czytając o tym filmie, wiemy, co się stanie.
Lepiej chyba nie wiedzieć, tak myślę.
No ale jak słuchacie państwo tej audycji, to już wiecie.
To już wiecie.
Przepraszam, ale ciężko jest nie spoilerować tej historii, ale to się przytrafia po godzinie?
Tak, dosyć późno. Dosyć późno. My dosyć długo obserwujemy to, jak ta rodzina w ogóle powstaje, jak się tworzy. Też obserwujemy taką mądrość tej kobiety, która widzi, że ten jej mąż musi wyjechać do Londynu i ona go puszcza. To myślę, że była bardzo trudna decyzja zostać samej z dziećmi i w takim domu, na wsi i tak dalej. Ona sobie świetnie poradziła. No mamy historię o przekazywaniu wiedzy z pokolenia na pokolenie, ale mamy też historię o przekazywaniu traumy z pokolenia na pokolenie. Dużo, bardzo dużo takich trudnych sytuacji i mam wrażenie, że właśnie tych bohaterów połączyło jakieś takie życiowe nieszczęście i takie niezrozumienie przez innych.
Czekaj, przypomnij, Hamlet ma 6 czy 8 nominacji do Oscarów?
Sprawdzimy to szybko, bo nie pamiętam. Zaraz ci powiem, ile ma nominacji.
I tutaj akurat, w tym wypadku, bo oglądaliśmy Grzeszników, który ma aż 16 nominacji.
8.
To właśnie 8. To Hamlet na te 8 nominacji w zupełności zasługuje.
Tak, no zwłaszcza, że jest polski akcent,
tak jest.
Czyli kostiumy. I zdjęcia tutaj też były polskiego autora, więc możemy być tak trochę dumni z tego filmu oczywiście. Ja myślę, że warto się wybrać, że to jest taki film bardzo refleksyjny, taki, który nas dotknie gdzieś tam
katarzys
w środku.
Katarzys nasze?
Ja nie przeżyłam. Ale może część widzów tak.
Na pewno te osoby, które mają dzieci, to zupełnie inaczej ten film mogą odbierać.
Pewnie trochę tak.
Bo w tamtych czasach, wiesz, teraz mamy medycynę tak bardzo rozwiniętą, że no, o śmierć jest trochę trudniej. W tamtych czasach...
Zwykła choroba, prawda?
Tak, to katar mógł zabić dziecko, nie? I to było straszne.
Tak, ta scena w ogóle jest taka bardzo przejmująca tej zamiany miejsc i tu już więcej nie powiem, żeby nie powiedzieć zbyt dużo. Tam jest dużo takich punktów do wzruszeń, ale z drugiej strony może przez to, że wiemy, co się wydarzy. Ja oglądając ten film cały czas miałam takie poczucie, że, no, że tak czekałam na tą scenę. I się zastanawiałam, jak to się wydarzy, gdzie to się wydarzy, co będzie konsekwencją tego, że to się dzieje. Tam jest dużo takiego mroku, dużo smutku. No, taki film niełatwy, ale myślę, że wart obejrzenia.
Mamy też drugi tytuł. To jest druga część polskiej komedii Dalej jazda.
Tak.
Pierwszą część można sobie przypomnieć, bo jest chyba na Netflixie.
Chyba tak.
Tak, mhm. to można sobie obejrzeć. My mieliśmy tę przyjemność, że mieliśmy okazję obejrzeć ten film
nieco wcześniej. Przedpremierowo, bo on wchodzi do kin dzisiaj.
Tak, przedpremierowo. Ja uczyniłem sobie seans z moją mamą, która wcześniej oglądała Dalej jazda na Netflixie. Ja mówię, słuchaj, mam drugą część, obejrzymy sobie na spokojnie we dwójkę. I powiem ci, że miałem wahania nastrojów podczas tego filmu, bo to jest trudny temat, podany w lekki i przyjemny sposób. Bo dalej mamy naszych bohaterów, czyli seniorów rodów. Cały czas zmagamy się z Alzheimerem. Nasz bohater, czyli pocieszny dziadek, dowiaduje się, że ma raka.
Tak, tam jest dużo takich poważnych tematów.
Tak, więc jest wyrok nad nim. On po prostu kiedyś, i to w niedalekiej przyszłości, umrze.
Tak sobie przypominam tu scenę planowania, kto zostanie zaproszony na stypę, co podać.
Ale widziałaś, jest ta scena potem, jak oni planują wesele. I tam aktorzy się gotują. Jest ten moment, nie?
Tam jest bardzo dużo takich, ja nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale uważam, że druga część jest dużo lepsza niż pierwsza.
Tak, i to samo powiedziała moja mama, że dwójka dowiozła. Często jest tak, że druga część takiej komedii po prostu nie...
To jest gdzieś tam tak, a pójdziemy za ciosem, zrobimy drugą część, bo byli widzowie w kinach, to może przyjdą też na dwójkę.
Bo w pierwszej części jechaliśmy do trzech koron. Tak, się potem okazało, to były dziwne trzy korony. W pierwszej części to była ta podróż.
No i byliśmy głównie skupieni na tej dwójce bohaterów, tych najstarszych. Tutaj mamy trochę rozwinięcie losów też tych pozostałych członków tej
rodziny. Na początku
rodziny.
Elżbieta i Józef.
Tak.
Teraz jeszcze w grę wchodzi Andrzej, czyli syn.
Żona Barbara.
Sąsiad. Tam też jest wątek miłosny i radiowy.
Radiowy, wspaniały wątek miłosny, radiowy, to prawda. Tam jest bardzo dużo takiego ciepła i humoru i myślę, że tak jak mówisz, no to jest film, który pokazuje dużo takich trudnych rzeczy.
Wiesz, ja akurat zmagam się z żałobą po tacie, który zmarł na raka. I jak widzę Mariana Opanie w tej roli, to jakbym cofał się do czasów, kiedy mój tata, wiesz, był w tym okresie choroby. I łza się kręciła wokół i w niektórych scenach naprawdę tak leżałem sobie i gdzieś chusteczką oczy wycierałem, ale potem wchodzi scena, gdzie po prostu się śmiejesz.
Tak, na przykład scena w szpitalu z żartem
awokado.
O awokado.
Tak.
I powiem ci, bo jestem po rozmowie z reżyserem.
Tak.
I zapytałam go o ten żart i on powiedział, że ten żart to jest w ogóle bardzo stary żart wymyślony przez Adolfa Dymszę, który trafił do tego filmu dlatego, że Wiktor Zborowski ich przekonał do tego, żeby to tam umieścić. To jest taka mała scena, ona w zasadzie niczego nie zmienia, ale po prostu jest tak, robi taką robotę dla humoru w tym filmie. Naprawdę tam jest i bardzo dużo takich scen tam jest.
Dokładnie.
Wiesz, też ten Alzheimer, na którego no, można popatrzeć tak, że to jest choroba, która obejmuje całą rodzinę, tak? Bo nie tylko tę osobę, która choruje, ale też po prostu wszystkich tych członków rodziny, którzy muszą się w tym odnaleźć. Te karteczki naklejane na różne przedmioty.
Tak. Julia Wieniawa, która w tym filmie zagrała moim zdaniem rewelacyjnie, bo zazwyczaj miałem taki dystans do Julii Wieniawy, do jej aktorstwa i gry, ale w tym gra taką fajną, ciepłą wnuczkę.
Tak, to prawda. Ja też się do niej tutaj trochę przekonałam.
Ta spowiedź Mariana Opani i Julii, nie? Że nagrywa dla wnuka, bo ona wie, że dziadek
to
już
jest w ogóle,
nie dociągnie.
Tak,
nie?
Ja też trochę to robię z moim dziadkiem, że trochę go czasami na dyktafon nagrywam różne jego opowieści. No bo też tak sobie myślę, że przecież przyjdzie taki dzień, że się będziemy musieli pożegnać. I ten film trochę tak nas przygotowuje na to, ale też ten film robi coś takiego właśnie, chociażby to, o czym mówisz, czyli ta Julia Wieniawa, która tak stara się ocalić tych dziadków, że ona tak nie traktuje ich jako takich starych, niedołężnych ludzi, tylko ona ich traktuje jako źródło inspiracji, źródło jakiejś wiedzy, mądrości. Myślę, że to jest też ważne, że my czasami no, nie potrafimy na tych naszych dziadków tak spojrzeć.
Dokładnie.
I też ten film nas tego uczy.
I też w tym filmie jest znowu plejada tych aktorów, którzy mieli swój złoty wiek już dawno, dawno temu, a teraz wracają. Jest Bogdan Bazuka, który jest panem dżinglem. Cezary Pazura w roli dla siebie takiej
Nieoczywistej,
bo jest księdzem w tym filmie. Więc No.
No i małżeństwo ekranowe, znaczy no jeszcze nie małżeństwo, tylko właśnie ta rodząca się miłość Wiktor Zborowski i Marysia Winiarska. Tak. Małżeństwo w prywatnym życiu.
Tak.
Okazuje się, że oni w tym filmie po raz pierwszy zagrali razem.
Poważnie?
Tak.
I ta wycieczka do niej, nie?
Tak.
70 kilometrów przez dwa dni.
Tak, i tak sobie myślę właśnie, że to dla wszystkich, bo teraz jesteśmy tak przed walentynkami, dla wszystkich tych, którzy szukają miłości, to tak proszę się zainspirować tym filmem i nie obniżać tej poprzeczki, bo
serial Niebo, czyli Rok w piekle, bo na kolejne odcinki musieliśmy czekać,
tak.
Bo były co tydzień premiery, więc teraz już wszystko jest zamknięte, cały rozdział się skończył. Jak ci się podobało zakończenie, które już teraz mówimy, jak ktoś nie dotrwał jeszcze albo ogląda serial Niebo, różni się całkowicie od tego, jak napisała to historia?
Ja jestem trochę tym serialem rozczarowana. Dla mnie jakoś mi zabrakło takich... Tam było dużo różnych wydarzeń, ale zabrakło mi jakiejś takiej mocniejszej emocji w tym serialu. Bardzo żałuję, że oglądaliśmy go z perspektywy tego bohatera, a nie tego policjanta,
właśnie,
który
bo, tak.
zmienia stronę. On był dla mnie tak ciekawą postacią i to jest trochę zmarnowany potencjał, bo bardzo mnie ciekawił ten proces, który się u niego wydarzył, którego niestety nie widzimy.
Czy ten proces jest tam zarysowany w postaci dialogu z Scottem, a potem wypadające zęby i
tak, ale to
coś
jest,
pstryknęło
to jest bardzo
niego.
Delikatne.
Tak.
A takich wątpliwości wewnętrznych, no w zasadzie u tego bohatera głównego też ich nie ma zbyt dużo.
Bardziej tutaj się pojawia syndrom sztokholmski, tak mi się wydaje.
No to na pewno. To bardzo silny syndrom sztokholmski, bo on ucieka i wraca, ucieka i wraca. I to, że to bardzo...
Tam są przekłamania, bo małżeństwo w tej sekcie... W serialu nie ma dzieci i to dziecko, które rodzi się w tym ich domu, jest tak jakby ich, a w rzeczywistości mieli dzieci. Tylko zostały im te dzieci odebrane. Czy te dzieci same uciekły i potem stracili prawa rodzicielskie do tego. Ten cały guru tej sekty, on nie ginie,
tylko wyjeżdża
i w zapomnieniu sobie za wielką wodą umiera. Ta postać Kellera, To jest autentyczna postać.
I on się pojawia.
Tak, on się na koniec pojawia. On zresztą napisał książkę. On do tej pory zmaga się z tym swoim piętnem sekciarza. Ale on też w książce mówi o sobie, że jest sekciarzem.
No właśnie, wiesz co? I mi zabrakło odpowiedzi w tym serialu na pytanie dlaczego. Dlaczego on tam trafił? Dlaczego ten policjant tam trafił? Nie wiem, czy trochę mi zabrakło jakiejś może charyzmy... u kota. Nie, no, jakoś trudno mi jest w ogóle nazwać to, dlaczego, co tam nie zagrało, ale trochę nie zagrało moim zdaniem.
Tak, i ten film jest też takim dziwnym spojrzeniem na Kościół. Nie wiem, czy miałeś wrażenie, że z jednej strony mamy sektę, z drugiej strony mamy jego spowiedź z księdzem, który ma go, nie wiem, rozgrzeszyć albo wykonać egzorcyzmy na nim, ale w pewnym momencie czujemy, że ten Kościół też troszeczkę zachowuje się jak sekta. Ja miałem takie przynajmniej takie wrażenie, taki, wiesz, dyskomfort, nie? Że to miejsce nie do końca jest bezpieczne.
Ale z perspektywy tego bohatera?
Tak.
Bo ja myślę, że on w żadnym miejscu nie mógł się czuć bezpiecznie. Że właśnie on był jakoś tak pogmatwany wewnętrznie, że jemu było bardzo trudno. Ale no, jakoś tak trudno mi znaleźć odpowiedź na to pytanie, dlaczego tak było. No bo nawet ta jego relacja z matką, to, że on się buntował, że ona była taka, no, trochę trudna była ta matka.
Na początku tak. Potem już tak widać, że troszeczkę zmiękła. Jedno, co jest plus w tym serialu, to scenografia, kostiumy i taki vibe lat 90.
To bardzo. I rozmawialiśmy tydzień temu o tym dokumencie Zabić Miss, który też portretuje dobrze te lata 90. My teraz mamy jakiś taki czas nostalgii za tym okresem, więc Niebo rzeczywiście pokazuje ten czas dobrze. Ale nie wiem, dla mnie to nie jest serial obowiązkowy.
Tak, ale ostatnie trzy odcinki są bardzo odklejone, tak jak ten guru. To już tak idzie po bandzie,
tak.
Że nie wiemy, czy to jest serial, czy to jest science fiction, czy to jest, co to w ogóle jest, nie? Jest taki dyskomfort.
Tak, to prawda.
Mamy jeszcze jeden serial dla was. Ja mam tutaj dyskomfort. Ja przepraszam, ja próbowałem, ja podchodziłem. Ja nie mogę przez ten serial przebrnąć.
No i ja cię doskonale rozumiem. Mówimy o serialu Bridgertonowie. Pojawiła się pierwsza część 4. sezonu. Swoją drogą bardzo mnie irytuje to dzielenie sezonów na pół, bo tak było ze Stranger Things, tak jest z Bridgertonami. Trochę nie rozumiem tych zabiegów, trochę jest to dla mnie dziwne. Serial ewidentnie dziewczyński, to jest rzeczywiście takie kobiece, kostiumowe kino, ale fenomen tego serialu jest bardzo ciekawy, bo myślę, że ten serial sprawia, że my wracamy do tego kina kostiumowego i trochę inaczej na nie patrzymy. Bo to jest takie kino kostiumowe, ale bardzo współczesne, jeśli chodzi o tematy. Jeśli chodzi o to, co tam się dzieje w tych domach. Moim zdaniem ten sezon jest najsłabszy ze wszystkich, ale zobaczymy, jak się potoczą losy tych bohaterów dalej. No mamy tego brata, który jako jedyny jest jeszcze nieożeniony, tylko sobie prowadzi taki hulaszczy tryb życia i poznaje kopciuszka na balu, kobietę, która musi przed północą z tego balu uciekać. Nikt nie wie, kim jest, nikt nie wie, skąd pochodzi, skąd się wzięła. Jemu zostaje tylko rękawiczka po niej, po tym balu i będzie jej szukał. Czy znajdzie? Tego się dowiemy. Czy znajdzie odpowiedzi na te swoje pytania? To zobaczymy. Dla mnie to jest taki serial z tej półki guilty pleasure, że wiesz, że to jest taka rozrywka.
Tak, to jest taki ten... Jak próbowałem to oglądać, to czułem się, jakbym oglądał te wszystkie tureckie seriale, które są teraz w telewizji, tylko tak na sterydach troszeczkę.
Troszeczkę, tak? W lepszych ubraniach.
Tak,
tak, tak. Tak.
Lepiej zagrane, bo tam nikt do siebie nie mówi.
Tak, tak. Nie, no produkcyjnie to jest wybitne kino i jeśli chodzi o kostiumy i tak dalej, ja czekam bardzo na premierę Wichrowych Wzgórz, które też pod względem kostiumowym się zapowiadają znakomicie. I myślę, że Bridgertonowie to jest taki dobra rozgrzewka.
A skoro jesteśmy w tematach kostiumowych, czekamy na opowieść wigilijną, bo pojawiły się zdjęcia. Tak. Kto tam gra? Czekaj.
Johnny Depp.
Johnny Depp, tak, w roli tytułowej. Fenomenalnie jest zrobiony.
Tak, możemy go zobaczyć właśnie jako Scrooge'a, już jest wystylizowany, pojawiły się zdjęcia. Pojawił się też zwiastun lalki, jeśli już o kostiumach.
Muszę
Ty
nadrobić.
Jeszcze go nie widziałeś. Tak. Musisz go nadrobić. No, ja jestem ciekawa, czy będzie boom na lalkę w tym roku, no bo mamy dwie produkcje w przygotowaniu. Ciekawe, ilu z nas sięgnie po książkę.
Mam nadzieję, że to będzie trochę taki renesans tej książki, bo lalka zawsze jest... takim postrachem maturzystów.
Jest, tak.
Mamy taką traumę ze szkoły średniej.
Trochę mamy. Przeczytałeś?
Nie, właśnie.
Ja też nie.
To jest taka lektura, która jest. Ta książka gdzieś jest, ale my się jej boimy i tak...
No ja spróbuję, ja zrobię podejście do lalki, może uda mi się dokończyć, może uda mi się przeczytać. Myślę, że z chłopami było podobnie kilka lat temu, kiedy wiesz, ta animowana wersja trafiła do kin. Też był trochę taki boom na chłopów i na te takie ludowe kwestie i muzycznie w
Ale
ogóle.
Chłopi miały piękną ekranizację wcześniej, to jest, wiesz...
Tak, to też. No ale lalkę też już mieliśmy wcześniej przecież.
Ale cały czas lalka to trauma.
Zobaczymy, może się tej traumy pozbędziemy. Ciekawa jestem, jak to wyjdzie. No Kamila już